Tajemnice naszych czasów.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Witam w nowym roku w magazynie Tajemnice naszych czasów. Dzisiaj zajmiemy się przeszłością Białegostoku. W naszym studiu Wiesław Wróbel, historyk, współautor książki Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853. Drugim autorem jest Wiaczesław Szwed, naukowiec z Grodna. To rzeczywiście spisy mieszkańców, ale czy wszystkich?
Książka jest pomyślana przede wszystkim jako wydawnictwo źródłowe. A źródła historyczne mają to do siebie, że powstały w konkretnej epoce, zostały sporządzone przez konkretnego autora i nigdy nie są idealne. A więc nie możemy mówić o tym, że są to spisy w rozumieniu potocznym, spisy ludności. Że są to spisy robione po to, żeby zewidencjonować wszystkich ludzi. Są to najczęściej spisy podatkowe, spisy właścicieli posesji miejskich, spisy ewidencyjne wiernych parafii, czy też spisy osób podlegających pewnym opodatkowaniom w mieście. A więc pewne kategorie ludności, pewne kategorie osób, więc nie są to spisy wszystkich mieszkańców Białegostoku.
Czyli nie jest to spis powszechny, tylko w tym wydaniu to przede wszystkim spis właścicieli nieruchomości, bo owe nieruchomości zostały jednak spisane w momencie, kiedy po trzecim rozbiorze w Białymstoku pojawili się Niemcy. I trzeba było zrobić porządek w tych papierach.
Fakt jest taki, że nie są to tylko i wyłącznie spisy też właścicieli. Wśród tych 12 spisów, które tutaj znalazły się w tej książce, są także spisy wyłącznie właścicieli nieruchomości. Ale mamy też spisy mieszkańców podlegających opodatkowaniu, a więc znacznie szersze grona. Właśnie datą początkową tej książki jest rok 1799, ponieważ z tego roku pochodzi najstarszy spis nam znany, przy czym wiemy, że są starsze dokumenty dotyczące ewidencji ludności w Białymstoku, ale one pochodzą jeszcze z czasów staropolskich. Założenie książki było takie, żeby wydać spisy pochodzące już z okresu zaborów porozbiorowe, jako że chcemy wydać źródła z okresu staropolskiego w kolejnych tomach. Natomiast ta górna granica 1853 rok także jest z jednej strony podyktowana tym, że nie znaleźliśmy na razie jeszcze późniejszych spisów. Z drugiej strony ten okres połowy XIX wieku jest jeszcze takim okresem, kiedy Białystok rozwijał się stosunkowo powoli. Ewolucyjnie.
Co można porównać na załączonych planach Białystok z 1810 roku i Białystok z 1799, to niewiele się to różni.
Tak, jeszcze w tym czasie niewiele, natomiast im bliżej właśnie tego końca pierwszej połowy XIX wieku, tym tych zmian jest znacznie więcej.
Mamy ten wybuch białostocki, gospodarczy, ludnościowy, rozwojowy.
On był już po pokoju tylżyckim, kiedy Białystok zaczął pełnić funkcję nie tylko ośrodka administracji państwowej, administracji regionalnej, ale też ośrodka handlu, ośrodka kupiectwa, a zwłaszcza po 1832 roku i wprowadzeniu granicy celnej, kiedy zaczęło się tutaj coraz więcej sprowadzać przemysłowców, fabrykantów, którzy zakładali swoje zakłady, głównie włókiennicze. Na razie z pominięciem Białegostoku, ale już po likwidacji obwodu w 1843 roku także chętni sprowadzali się do Białegostoku. Ale naszym zdaniem, i to jest wyartykułowane we wstępie, cezurą wyraźniejszą w dziejach Białegostoku jest otwarcie linii warszawsko-petersburskiej. Wtedy dopiero zaczyna się ten żywiołowy rozwój. Oczywiście na to nakładają się jeszcze inne kwestie, chociażby uwłaszczenie chłopów, swoboda przemieszczania się do miasta w poszukiwaniu nowego miejsca życia, miejsca zatrudnienia. Ale rzeczywiście po 1860, w latach 70., 80. Białystok już przechodzi kompletną metamorfozę. Staje się tym przysłowiowym Manchesterem Północy, którym wszyscy znamy, kojarzymy ze zdjęć czy z opisów z końca XIX wieku. Natomiast ta książka pokazuje Białystok jeszcze w tym rozwoju ewolucyjnym. Oczywiście przyspieszonym, znacznie Białystok zmienił się w stosunku do okresu, kiedy rządził nim Jan Klemens Branicki, czy nawet Izabela Branicka po jego śmierci, ale jednak były to zmiany powolne, stopniowe, co jest widoczne w tych dokumentach.
Cóż możemy powiedzieć o mieszkańcach Białegostoku, bo te spisy uzupełnione są takimi notkami biograficznymi, które pozwalają nam poznać przynajmniej historię niektórych rodzin.
Jedną sprawą to jest samo źródło, bo naszą ideą było udostępnienie tego źródła jak najszerszemu gronu odbiorców. Może zacznę od tego w ogóle, jakie to są spisy. Mamy dwa spisy z okresu zaboru pruskiego 1799-1806. Spis właścicieli posesji miejskich z 1810 roku, pochodzący z Petersburga. Spis z 1825, w zasadzie kilka spisów podzielonych na typy właścicieli domów 1825 z Grodna. I spis parafian z 1843, znajdujący się w zasobie archiwum archidiecezjalnego w Białymstoku. I na koniec spis płatników podatku kwaterunkowego z 1852 roku, znajdujący się w archiwum państwowym w Białymstoku. I to są właśnie, już tutaj możemy zauważyć, różne kategorie spisów. I te kategorie spisów mają wspólny mianownik tym, że wymieniają z imienia nazwiska właścicieli. Ale w warstwie szczegółowej różnią się jednak istotnie, z tego względu, że niektóre spisy zawierają dodatkowe informacje dotyczące statusu, zawodu, jakieś dodatkowe informacje dotyczące wykonywanych prac, czy był nauczycielem, czy pracownikiem browaru i tak dalej, czy właścicielem szynku, to też się znajduje, ale nie we wszystkich spisach. Jeżeli chodzi o spisy właścicieli na przykład z 1810 roku, są to tylko surowe dane, imię, nazwisko, numer posesji. Ale właśnie wracając jeszcze do map, trzeba podkreślić, że te dwie mapy są nie tylko jakąś formą ilustracji dołączoną do książki dla wygody, ale są też materiałem przerobionym graficznie po to, żeby służyły jako pomoc do poruszania się po spisach. Wszystkie spisy zostały ponumerowane. Każda osoba wymieniona w spisie ma swój własny numer porządkowy. Jednocześnie te spisy posiadają numery hipoteczne, numery miejskie wprowadzone przez Prusaków, którzy uporządkowali przestrzeń miasta, wprowadzając numerację posesji. I ta numeracja posesji odgrywa istotną rolę w tych dokumentach. Pozwalają z jednej strony śledzić własność, zmiany własności, śledzić przekształcenia własnościowe, na przykład stosunek wyznaniowy, jeżeli chodzi o właścicieli. A z drugiej strony pozwalają też zidentyfikować w przestrzeni miejskiej, w dzisiejszej nawet przestrzeni miejskiej. Pamiętajmy, że wiele ulic...
Ulica Nowa Lipa z tego planu z 1810 to dzisiejsza Lipowa. Jest także kaplica świętego Rocha, są nieistniejące już współcześnie cmentarze, ale rynek Kościuszki, tak jak został zarysowany na tym planie, tak i do dzisiaj tak. W tym kształcie istnieje.
I przykładowo możemy pracować z tym dokumentem w dwie strony. Jeżeli weźmiemy książkę i sprawdzimy sobie spis 1810 roku, posesję numer 83, możemy bez problemu znaleźć ją na planie miasta, jest to posesja przy rynku, możemy ją sobie spokojnie zlokalizować nawet w dzisiejszej przestrzeni, chociaż wiemy, że te przekształcenia już
to,
dzisiaj...
Kto był właścicielem tej posesji?
A jednocześnie Lejba Karczmar. I teraz kolejna kwestia to są właśnie przypisy, bo jedna sprawa to jest warstwa informacyjna źródła, a druga sprawa to jest to, co autorzy chcieli dołączyć do tego źródła, ubogacić je, z tego względu, że wydało nam się nielogicznym, żeby przydrukowywać same dokumenty. Wiemy, że nie każdy jest na tyle profesjonalnym historykiem, czy w ogóle zajmuje się historią, żeby te sprawy z łatwością rozpoznać. W związku z tym staraliśmy się opracować te dokumenty, dopisując do każdej osoby, a w zasadzie każdej możliwie dającej się zidentyfikować osoby, informacje genealogiczne, informacje dotyczące stanu własności, czasem informacje dotyczące lokalizacji tej posesji w dzisiejszej przestrzeni miasta. Jeżeli ten budynek czy posesja jest zachowana do dziś, to też to odnotowywaliśmy. Podawaliśmy profesję, kiedy urodził się, kiedy zmarł i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest poparte źródłowo, więc każdy, kto będzie chciał zweryfikować te informacje, które zawarliśmy w przypisie, czy też pójść o krok dalej, czy o dwa kroki dalej, szukając własnych korzeni, czy czyichś korzeni, będzie mógł spokojnie do tych dokumentów dotrzeć, bo fakt jest taki, mamy dzisiaj dobre czasy do poszukiwań, że te dokumenty, które zostały wykorzystane w książce, do przypisów są też w internecie dostępne. A więc jest to moim zdaniem nie tylko...
Doskonały przewodnik umożliwiający poszukiwania.
Tak, jednocześnie pozwalający zorientować się dobrze w spisach, które zostały opublikowane, a jednocześnie dający pewien impuls do dalszych badań, do dalszych poszukiwań, do rozszerzania.
Jeśli ktoś chciałby rodzinnie zbadać, czy jego rodzina na przełomie XVIII i XIX wieku miała tutaj w Białymstoku działkę, to jest to w stanie zrobić.
I z jednej strony działkę, a z drugiej strony gdzie mieszkał, czy mieszkała ta osoba. Tak, więc niektóre spisy zawierają nie tylko informacje o właścicielu, ale także o lokatorze. Znacznie rozszerzają naszą wiedzę. Te źródła pozwalają właśnie nie tylko śledzić informacje dotyczące lokalizacji poszczególnych nieruchomości czy zmian właścicieli, w tym czasie jeszcze głównie dziedziczenia, niekoniecznie sprzedaży, ale jednocześnie zwłaszcza spis 1825 roku jest doskonałym źródłem do badania socjotopografii Białegostoku, rozmieszczenia zawodów, rozmieszczenia ludności według wyznań, gdzie widoczne są ewidentne strefy zamieszkania przez Żydów, przez chrześcijan podzielonych według stanu zamożności, chociażby urzędnicy obwodu białostockiego mieszkający głównie przy ulicy Bojarskiej, czyli dzisiejszej ulicy Warszawskiej i tak dalej. Jest to czytelne. I fakt jest taki, że do tej pory ten temat nie był jeszcze badany w ten sposób. Mamy badania socjotopograficzne w Białegostoku z końca XVIII wieku, natomiast ta pierwsza połowa XIX wieku jest ciągle mglista. A ta mglistość wynika z podstawowego faktu, że materiały archiwalne są przede wszystkim zgromadzone w Archiwum Narodowym Archiwum Historycznym w Grodnie.
I to jest właśnie ta przeszkoda, która uniemożliwia nam wniknięcie w historię, że te archiwa po pierwsze są rozproszone, a poza tym są za granicą i dostęp do tych archiwów był do tej pory przynajmniej utrudniony i to bardzo mocno.
Nie tylko jest kwestia wyjazdu do archiwum, rozpoznania tego archiwum, ale także był pewien problem techniczny, mianowicie zbiór, w którym znajdują się spisy z 1825 roku, bardzo duży spis, bardzo duży zespół, naczelnik obwodu białostockiego, był zamknięty, nie był udostępniany użytkownikom ze względu na stopień opracowania. I dopiero w zeszłym roku został udostępniony ponownie. I dzięki temu właśnie, że mój serdeczny przyjaciel z Grodna, profesor Wiaczesław Szwed, jest doskonałym znawcą tego archiwum. Pracuje tam od lat, wyszukuje materiały. materiały dotyczące Grodna i dotyczące guberni grodzińskiej. Dzięki tej znajomości udało nam się pozyskać te materiały, sprowadzić je do Białegostoku. No i pomyśleliśmy o tym, że je warto wydać, ale sam spis 1825 roku wydał mi się zbyt małym materiałem, bardzo cennym, ale zbyt małym. Stąd pomysł, żeby dorzucić do tego jeszcze inne znane spisy, które są przechowywane i właśnie w archiwach krajowych i zagranicznych, które są rozproszone i są trudno dostępne przeciętnemu użytkownikowi, przeciętnemu Kowalskiemu, który jest zainteresowany historią Białegostoku. Ta książka miała taką ideę, żeby te źródła przede wszystkim udostępnić i upowszechnić. I jest to zrobione dwiema drogami. Znaczy, po pierwsze, że są one zebrane w jednym tomie, ale po drugie, wszystkie źródła są przetłumaczone na język polski. Mamy do czynienia ze źródłami w języku niemieckim, rosyjskim i polskim. Oczywiście polskie zostały przepisane w oryginalnym brzmieniu. Natomiast rosyjskojęzyczne i niemieckojęzyczne źródła zostały przetłumaczone. Przy czym ważną rzeczą jest to, że zachowaliśmy brzmienie oryginalne, czy też transkrypcję fonetyczną w przypadku nazwisk zapisanych w języku rosyjskim, tak żeby te nazwiska zachować tak, jak zapisali je urzędnicy z tego okresu. Co też jest swego rodzaju dokumentem, jak
historycznym.
Niemcy czy Rosjanie mieli trudności z zapisem polskich nazwisk.
No ile tutaj różnych afer zrobili z tymi nazwiskami, bo wystarczyło jedną literkę zmienić albo nie dać jakiegoś apostrofu i wtedy całkowicie zmieniało się nazwisko i powstawała nowa rodzina, ni stąd, ni zowąd. Chociaż mieszkała w Białymstoku od wieków.
Ale tu właśnie mogą być też pomocne te spisy, ponieważ gdybyśmy popatrzyli na pojedyncze spisy w oderwaniu od tego ciągu chronologicznego, to okazałoby się, że rzeczywiście raz jest Pietrykowski, raz jest Pietrzykowski, raz jest Piotrkowski, ale biorąc pod uwagę wszystkie spisy, numerację posesji
i tę jedną działkę, której mieszka,
to wiemy, że jest to ta sama osoba, ewentualnie syn lub wnuk już posiadający tą działkę, dziedziczący po prostu z ojcem.
A zmiany dokonały się w momencie, kiedy albo niemiecki urzędnik, albo rosyjski próbował zapisać polskie nazwiska.
Tak. Tylko i wyłącznie to. Natomiast to w oderwaniu od tego właśnie ciągu chronologicznego spisów może budzić pewne problemy. Natomiast tutaj myślę, że one są dosyć dobrze skonstruowane. Właśnie, bo jeszcze jest jedna kwestia, bo przypisy nie tylko wyjaśniają genealogię rodzin, a przynajmniej staraliśmy się to zrobić, ale one tworzą pewien ciąg logiczny z wszystkich spisów. Staraliśmy się umieszczać przypisy informacyjne, genealogiczne dotyczące konkretnych osób w momencie, kiedy pierwszy raz pojawiały się w spisie. Natomiast w każdym konkretnym innym przypadku w późniejszych latach dopisywaliśmy informację zobacz spis i po kolei. Jeżeli ktoś się pojawił w 1810, 25, 43, 53, to wszystko jest połączone w przypisie. I dzięki temu ktoś, kto znajdzie swojego przodka w 1853 roku, będzie mógł spokojnie cofnąć się, o ile było to możliwe oczywiście, będzie mógł cofnąć się aż na przykład do końca XVIII wieku i jednocześnie, śledząc te same numery, będzie mógł znaleźć tą posesję na mapie czy z 1810, czy z 1799. Więc książka nie jest tylko i wyłącznie przedrukiem źródeł. To jest duża pomoc do
pracy. Przewodnik po źródle.
Tak, przewodnik po źródle, materiał pomagający, wspierający poszukiwania. Staraliśmy się też wyjaśniać pewne kwestie. A jaki obraz Białegostoku z tego się wyłania?
Po planie sądząc, to ten Białystok, porównując do współczesności, albo nawet do okresu przedwojennego, przed II wojną światową, no to jest malutki.
Tak. To jest w zasadzie tylko obraz z ulic dzisiejszej Lipowej, Sienkiewicza, Warszawskiej, Świętojańskiej, Suraskiej.
To był cały Białystok.
Tak. Liczył pod koniec XVIII wieku kilka tysięcy mieszkańców. W latach 50. XIX wieku już znacznie więcej, powyżej 20 tysięcy.
Z tą dominantą majątku Branicki.
Tak. Od 1941 roku Instytutu Panien Szlacheckich. Powiem tak, może przewrotnie trochę. Tak. Jaki obraz będzie wyłaniał się z tych źródeł, to zależy od historyków czy od badaczy, którzy zechcą się pochylić nad tymi źródłami, bo jednak pytań badawczych, które można postawić tego typu źródłom, jest bez liku.
Ale pytań jedno chociażby, jakby pan podrzucił nam i słuchaczom.
Przykład śledzenie urzędników w mieście, rozmieszczenia urzędników w mieście. Przykładem jest tutaj dobry okres zaboru pruskiego. Zostało to już dosyć dobrze zbadane, jeżeli chodzi o miasto, ale możemy to sami zauważyć. Pamiętajmy, że do 1802 roku Białystok wciąż stanowił własność prywatną rodu Branickich. Po sprzedaży przez spadkobierców Jana Klemensa Branickiego królowi pruskiemu, władze pruskie miały już swobodę pełną w regulacji Białegostoku, w przekształceniach Białegostoku. I możemy spokojnie zauważyć, jak w spisie z 1799 roku ulica Bojarska na przykład jest jeszcze osiedlona przez ludzi, którzy byli osiedleni tam nawet w XVII wieku lub w czasach Jana Klemensa Branickiego. Natomiast po 1802 roku nastąpiły istotne przemiany własnościowe. W zasadzie wszystkich właścicieli dawnych wyrugowano z terenu tych posesji, rozdzielono je na dwie strony ulicy i w ciągu kilku zaledwie lat pruscy urzędnicy zbudowali na nich murowane parterowe czy piętrowe domy. I już w spisie z 1806 roku spotykamy nazwę nazwiska takie jak Scholle, Hausleiter, Echm i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy już tą przemianę.
Korupcja na całego.
Niekoniecznie, niekoniecznie. To wynikało...
Albo wykorzystanie tej pozycji urzędniczej, wiedzy, że taki proces przemian własnościowych może się dokonać.
Właśnie wydaje mi się, że tutaj nie powinniśmy zbyt pochopnie wyciągać wniosków, bo w innym przypadku można zauważyć, że Prusacy jednak te posesje wykupywali. Oczywiście to nie było tak, że właściciel miał prawo odmówić. Ale ci, którzy zgodzili się na te warunki wykupu, mieli za pieniądze urzędnicze przenoszone domy na ulicę Starobojarską. Stąd powstała ulica Starobojarska, natomiast posesje zostały wykorzystane przez pruskich urzędników dlatego, że były niezabudowane. Jeszcze przed 1800 rokiem ulica Bojarska była zabudowana tylko z jednej strony, od strony rzeki. Natomiast wszystkie posesje w kierunku północnym, w kierunku ulicy Starobojarskiej dzisiejszej, to były ogrody. W związku z tym Prusacy wykorzystali pustą przestrzeń, rozdzielili własność na dwie strony i wprowadzili swoją zabudowę, tworząc z ulicy Bojarskiej dzielnicę urzędniczą.
Pan jako historyk musi być dyplomatą, ja mogę tutaj bardziej publicystyczne tezy stawiać, ale śledzenie planów i śledzenie właśnie tych wpisów hipotecznych pozwala nam się zorientować z jednej strony w gospodarce przestrzennej, w zagospodarowaniu przestrzennym miast, ale z drugiej strony także w wszelkich procesów uwłaszczeniowych.
W mieście tak. Widzimy, w jaki sposób na przykład państwo ingerowało w układy przestrzenne, kiedy od prywatnych osób wykupywano posesje, na przykład pod duże inwestycje, takie jak na przykład na ulicy, znów przykład ulicy Warszawskiej, kiedy wykupiono kilka posesji pod budowę gmachu rządu obwodowego, dzisiejszego gmachu 6 liceum ogólnokształcącego. Czy na przykład dawny browar dworski przy ulicy Warszawskiej, który został przekształcony w latach 20. na siedzibę parafii ewangelickiej w Białymstoku, dziś kościół świętego Wojciecha w tym miejscu stoi. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tych przykładów całkiem dużo.
Czyli z jednej strony uwłaszczenie, z drugiej strony prywatyzacja, no bo urzędnicy, którzy przy tych sprawach pracowali, dowiedzieli pierwsi, co można sprzedać, a co kupić.
Tak, no na przykład w 1839 roku, kiedy organizowano Instytut Panien Szlacheckich, car wydał rozporządzenie, którym przekazywał wszystkie zbędne tereny, czyli między innymi nieruchomości należące do dworu, na rzecz miasta. Miasto, nie mając co zrobić z niektórymi terenami przekazanymi przez cara, oddawało je w dzierżawę. To chociażby dotyczyło stawów pałacowych, ale nie tylko, też i posesji, chociażby przy dzisiejszej ulicy Kilińskiego, gdzie dawne dworskie posesje, one są wymienione w spisach jako należące do dworu, czy też należące do skarbu państwa, gdzie mieściły się sądy, policja, zostały przejęte przez prywatnych właścicieli drogą licytacji, czy też po prostu zwykłego wykupu.
Panie Wiesławie, poszczegóły odsyłamy do tejże pozycji, jest bardzo, bardzo ciekawa, to z jednej strony, ale z drugiej mam pytanie, jakby pan porównał ten plan z 1810, czy próbował pan porównywać ten plan ze współczesnymi planami?
Oczywiście, robię to praktycznie co dzień.
No właśnie, jaka jest różnica? Czy kiedyś był większy porządek w tej dokumentacji geodezyjno-hipotecznej, czy współcześnie? Bo ja odnoszę wrażenie, że kiedyś było czytelniejsze.
To zależy. Na pewno do końca pierwszej połowy XIX wieku to było, w związku z tym, że zmiany zachodziły wolniej, te dokumentacje trzymano w ryzach. Natomiast im później, im bliżej współczesności, tym te zmiany zachodziły zbyt szybko, żeby te dokumentacje kontrolować.
Potem wojna jedna, druga już całkowity bezład.
Ale zaskakuje się często, kiedy badam historię Białegostoku, nakładając właśnie plan z 1810 roku, czy nawet plan Beckera z 1799 roku na współczesność. Te mapy, chociażby gisowskie, okazuje się, że te granice posesji
są nieśmiertelne.
Tak, oczywiście dotyczy to naprawdę wybranych tylko nieruchomości. Tutaj wyjątkiem jest tak naprawdę ulica Warszawska dzisiejsza. To jest fenomenalna rzecz, że granice posesji, granice domów pokrywają się z tym, co zostało ustalone, nawet nie w czasach pruskich, ale jeszcze w czasach branickich i kontynuowane jest do dnia dzisiejszego w zasadzie. Oczywiście zaszły kolosalne przemiany. Jeżeli chodzi o Śródmieście, to w zasadzie mówimy o Nowym Białymstoku.
Tak,
to jest Białystok 2.0. I jeszcze w 1937 roku, bo jest bardzo szczegółowa mapa Białegostoku z 1937 roku, jeszcze dało się nałożyć te posesje z 1810 roku na mapę z 1937, natomiast po 1944 roku jest to już... Chodzi tylko o przebieg ulic, tylko i wyłącznie. Natomiast reszta to jest już nieistniejący Białystok. To wszystko legło w gruzach.
Przede wszystkim kolosalne zmiany własnościowe.
No tak. To szło w parze oczywiście. Co tu dużo mówić. No, wiemy, jaki był przebieg II wojny światowej, jakie są jego skutki. Nie chodzi tylko o to, że zniknęła praktycznie cała gmina żydowska, czyli wszyscy właściciele nieruchomości żydowskich, ale mieliśmy też dużą część właścicieli wyznań chrześcijańskich, którzy też w wyniku wojny albo utracili swoje prawa, albo nie mogli już ich odzyskać po wojnie. Więc jest to totalna metamorfoza. Ale rzeczywiście jest to temat zupełnie odrębny. Ta książka ma na celu pokazywać te zmiany własnościowe w okresie spokojniejszym, okresie, kiedy Białystok ewoluował historycznie z mieściny przypałacowej do centrum handlowo-gospodarczego, centrum przemysłu włókienniczego.
To już po oddaniu kolei warszawsko-petersburskiej, po wprowadzeniu granicy celnej i tak dalej, i tak dalej.
Tak, natomiast chciałem jeszcze podpowiedzieć istotną informację, że książka jest pomyślana jako tom pierwszy seryjnego wydawnictwa. Oczywiście intencje
nie
zawsze...
się na tym.
Nie, oczywiście intencje są zawsze szczere i ważne. Miejmy nadzieję, że one zostaną urzeczywistnione. Już po spotkaniu promocyjnym książki widzę, że jest duże zapotrzebowanie na te materiały. Właśnie, żeby te źródła udostępniać w sposób współcześnie dostosowany. Książka trafi do internetu też w przyszłości na zasadach licencji Creative Commons, więc będzie można z niej korzystać w pełnym wymiarze. A chcemy kontynuować wydawanie źródeł historycznych, ponieważ patrząc na obraz tworzenia naszej historiografii lokalnej, mamy mnóstwo fantastycznych książek, bardzo ważnych książek, nowych publikacji, monografii. Natomiast brakuje wydawnictw źródłowych, właśnie takich, które oddają ten materiał badawczy, na którym historyk na co dzień pracuje, wszystkim. Oddaje do dyspozycji wszystkim.
Także czekamy jeszcze na te z czasów I Rzeczpospolitej materiały źródłowe, i już późniejsze, po 1853 roku. Tym bardziej to jest istotne, że do tej pory większość tych źródeł była niedostępna. I teraz w tej książce, niektórzy mogą po raz pierwszy zobaczyć owe dokumenty.
Tak, to znaczy nie jest tak, że one były całkowicie niedostępne. One często dostępne tylko i wyłącznie osobom, które wiedzą, gdzie to znaleźć. Bądź też są sporządzone w języku takim, który jest po prostu przeciętnego użytkownika niezrozumiały, nieczytelny.
No, nie da się zrozumieć Schwabachy na przykład, tak. Nie ma tej umiejętności czytania.
Nie ukrywam, że jest to trudne. Tak samo język rosyjski dzisiaj też jest trudny. Nie mówię o języku drukowanym, mówimy tu o rękopisie XIX-wiecznym.
Więc Bo wtedy dokumenty były ręcznie sporządzane.
Oczywiście białostockie archiwa są otwarte, każdy może z nich skorzystać i każdy może też zajrzeć do oryginału w Archiwum Państwowym w Białymstoku czy w Archiwum Archidiecezjalnym. Natomiast te dwa spisy, 1810 roku przechowywany w Petersburgu i 1825 przechowywany w Grodnie, rzeczywiście to są źródła do tej pory niewyzyskane, niewykorzystane. Spis 1825 roku szczególnie. To jest to bardzo obfite źródło, bardzo bogate w szczegóły. Myślę, że naprawdę jeszcze potencjał badawczy tego materiału nie został, może ledwo zaczął być wykorzystywany.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wiesław Wróbel, współautor książki Spisy mieszkańców Białegostoku z lat 1799-1853. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany szczegółową historią obrotu ziemią, wynajmu nieruchomości, mieszkań i tak dalej, to do tej pozycji odsyłamy. No i oczywiście czekamy na kolejne. Dziękuję bardzo. Lech Pilarski, do usłyszenia.